Zaczynamy naszą podróż polityczną. Michał Karnowski na początek. Naszym gościem jest tygodnik sieci, portal w polityce i telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło.
Zanim telewizja, zanim media, chociaż media też będą ważne w naszej rozmowie, to decyzja PKW, bo ona chyba zmienia kształt polskiej sceny politycznej.
Próbuje zmienić. Jest to bez wątpienia decyzja, która chce po prostu której celem jest zniszczenie opozycji. No decyzja bandycka pod względem prawnym, tu naprawdę cisną się na usta jeszcze mocniejsze słowa, no wręcz kryminalna, ja bym powiedział, dlatego że podjęta przez organ, który ma stać na straży przejrzystości tego procesu wyborczego, rozliczania finansów, no takiego procesu, prawda, z założenia bardzo wrażliwego, dlatego że jest oczywiste, że tutaj te reguły gry są istotą demokracji. No to jest jeden z najważniejszych sądów, tak bym to powiedział, czy z najważniejszych komisji w polskim systemie demokratycznym i ona po prostu została brutalnie perwersyjnie zgwałcona, ja bym powiedział. Naciski ze strony obozu władzy, potężne, kampanie medialne, takie, które mają ogłupić i opinię publiczną, i członków komisji wyborczej. Tak, codziennie właściwie jakaś rzekoma sensacja z jakimś finansowaniem PiS-u w czasie wyborów z pieniędzy publicznych, a jak wycisnąć, to nic dosłownie nie zostaje i nie ma na to dowodów i to wszystko jest tylko i wyłącznie jakoś tam szyte, a nawet jak są jakieś wątpliwości, to powiedziałbym, że wszyscy tak robili, to znaczy zawsze rządzący mają okazję się pokazać po prostu przy okazji rządzenia i to robią wszyscy marszałkowie województw, wszyscy burmistrzowie, wszyscy prezydenci i robili to ludzie Tuska i będą to robili ludzie Tuska, więc tutaj nie ma naprawdę żadnych podstaw, żeby tak radykalna, bo ona jest dużo radykalniejsza niż się spodziewaliśmy i chyba ja pamiętam nawet niż na antenie Wnet wiele głosów czy wielu komentatorów zapowiadało czy przewidywało.
Więc ale przewidywało w znacznie łagodniejszej formie niż
tak,
to, co jest przyszło.
Jest to ostrzejsze, o tym mówię.
Jest to ostrzejsze. Sygnał ze strony władzy, bo co by
nie
mówić...
To nie jest żaden sygnał, po prostu Donald Tusk bardzo źle rządzi, to jest proste, bardzo źle rządzi, nie ma żadnego pomysłu na Polskę. To budżet, który przedstawił, jest budżetem naprawdę tragedii. Proszę państwa, 289 miliardów deficytu, czyli trzykrotnie więcej niż miał premier Mateusz Morawiecki w szczycie pandemii, kiedy musiał właściwie całą gospodarkę na kroplówce trzymać. Tak? I widać, że nie ma tu absolutnie żadnego pomysłu na Polskę, poza tym, żeby wygrać jeszcze wybory prezydenckie i wtedy, co wynika z budżetu, z projektu budżetu, tak mówią eksperci, wtedy dokręcić Polakom śrubę, bo my jesteśmy bardzo blisko tego progu konstytucyjnego. W tym budżecie jest to zapisane na 59,8, ten próg wynosi 60% i wtedy kolejny budżet jest zrównoważony. No to jest budżet, w którym emerytury pewnie spadają do 70-80%, a my wyprzedajemy majątek narodowy jak Grecja. Myślę, że o to chodzi, może też o wepchnięcie nas do strefy euro, o wyprzedaż właściwie całego majątku narodowego, pewnie już niemieckie fundusze czekają, ale żeby ten cel osiągnąć, musi zniszczyć główną siłę opozycyjną, bo jak się zrobi gorzej, to się Polacy będą rozglądali, kogo można innego poprzeć, gdzie ratunek. Kiedy nam się żyło lepiej? Znamy zresztą, panie redaktorze, nasi słuchacze, to są ludzie doświadczeni, znający się na sprawach publicznych. Wszyscy wiemy, że fale, nastroje, ja nie jeden myślał, że będzie rządził wiecznie. No i wtedy pytanie jest w demokracji, kto jest alternatywą? Czy jest alternatywa? Tuska marzeniem zawsze była sytuacja, w której nie ma tego wyboru, której jest on sam. I dzisiaj próbuje za pomocą tych brutalnych narzędzi to osiągnąć. Pierwszym elementem było brutalne przejęcie mediów publicznych, co zmieniło polską politykę. Drugim jest próba po prostu wyaresztowania pod naprawdę dętymi zarzutami polityków opozycji, a trzecim odebranie finansowania głównej formacji opozycyjnej, a na horyzoncie jako czwarty element mają tak zwaną delegalizację Prawa i Sprawiedliwości, czyli już narympał po prostu zakaz funkcjonowania formacji opozycyjnej. Europa, Bruksela klaszcze. Niemcy zachwyceni, bo to jest rząd zewnętrzny, to jest rząd niemiecki. Tak, to jego właśnie rękami, tego rządu polskiego, jest realizowana polityka niemiecka. Zresztą jak spojrzymy na chociażby inwestycje, na wszystko, co Polska poprzednio robiła, no to wszystko, co Niemcom nie pasowało, dokładnie wszystko zostało zastopowane, wszystko, czego chcieli Niemcy, ruszyli z kopyta. Także bardzo zła decyzja. No cóż, Prawo i Sprawiedliwość musi się odwołać po pierwsze do Polaków i myślę, że warto tutaj ten apel gdzieś tam udostępnić opinii publicznej, żeby wiedzieli Polacy, że Prawo i Sprawiedliwość prosi ich o wsparcie, prosi o pomoc informacyjnie. Prawo i Sprawiedliwość musi iść do sądu. No tu się pojawia problem, że znowu będą sobie wybierali, czy sądy im się podobają, czy nie, ale uznali tę izbę dyscyplinarną, uznali izbę
to
kontroli.
To różnie bywa, bo raz uznają, raz nie uznają.
No
de
tak,
facto
uznali,
gdy
zostawali posłami.
Tak, zostawali
uznali.
Posłami, wtedy de facto uznali, potem kiedy chodziło o immunitet.
Na końcu minister finansów Andrzej Domański będzie musiał podjąć decyzję, czy respektuje prawo, czy na
czy
rympał nie wypłaca pieniędzy.
Ciekawa jest też sytuacja, a zanim to ciekawa sytuacja, to jeszcze tylko moje ad vocem, dokładnie votum separatum do tego limitu konstytucyjnego. Z tego, co ja się orientuję, mogę się mylić, ale to te blisko 60% to jest wedle metodologii unijnej, a nie naszej. Kiedy weźmie się naszą metodologię na części PFR-u, części obligacji, także BGK-u, nie bierze pod uwagę, to tempo zadłużania przekroczy ten próg konstytucyjny dopiero w roku 26, więc tu jeszcze może jeden rok to dłużej pociągnie, ale to nie jestem ekspertem
no,
aż takim.
Może mieć pan redaktor rację. No, ludzie, eksperci ekonomiczni, z którymi ja rozmawiałem, mówią, że jest to no, radykalnie bliżej niż było za rządów poprzednich.
To na pewno.
Natomiast
tutaj tu nie ma
czy bliżej
zgody.
Procent, czy pół, okej, na pewno idą wąską granią, bardzo ryzykownie, ale idą po cienkim lodzie, ale czy to jest ich lód, tak? No to Polacy wpadną w potężną przeręblę.
To jeszcze to pytanie, to chciałem dodać. Kwestia samego PKW, bo tam były cztery głosy odrębne. Chyba także sędzia Marciniak, czyli przewodniczący,
tak.
Na którego wylała się fala krytyki, a chyba akurat on głosował zupełnie inaczej niż ta niewielka w sumie większość. To była bardzo nieznaczna
no
większość członków PKW.
Była tam taka jakiś dysonans był, tak? Znaczy między tym, co pan sędzia mówił, a to jak wyglądał. Czy mówił przed, a mówił po. No potem rozumiem, że przejął, ja tak to odebrałem, trochę przyjął rolę takiego rzecznika komisji, ale nie wiem, czy wszyscy sędziowie sobie zdają sprawę, w czym wzięli udział, jak bardzo było to, jak bardzo podeptano tutaj wszelkie zasady. No, Prawo i Sprawiedliwość rządziło, no nie próbowało niszczyć głównej partii opozycyjnej, ani mniejszych partii. Znaczy, możesz próbować zniszczyć w tym wymiarze politycznym, to znaczy odwołać się do wyborców i powiedzieć, my lepiej reprezentujemy twoje interesy. To jest absolutnie uprawnione. Tak? Znaczy, no, na tym polega polityka. Powstają też nowe partie. Natomiast tutaj właśnie Prawo i Sprawiedliwość się trzyma nieźle w sondażach. Ta pustka ideowa, ten brak pomysłu, to wybrzmie nawet w tej prasie opozycyjnej, jak się poczyta, to oni mówią, no tak, temu rządowi o nic nie chodzi. Koalicja jest bardzo, oni to nazywają trudna, ale możemy powiedzieć bez takiego jakiegoś pomysłu, planu, nieskładna, tak? Tam są sprzeczne cele, no, żadnych obietnic nie zrealizowali. Z części ja się cieszę, bo ja nie jestem wśród tych, którzy mówią, zrealizuj Tusku 100 obietnic, bo no, część była po prostu zabójcza dla Polski, ale właściwie niczego nie są w stanie dowieść. No, mamy zamiast tego jakieś, prawda, kluby wojujących bezbożnie, które przejęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale i one tak naprawdę z tą religią walczą. Będzie u nas bardzo ciekawy tekst Jana Rokity w poniedziałek w Tygodniku Sieci. Tak naprawdę to dobrze to Jan Rokita wyłapał, że cała ta awantura minister Nowackiej tak naprawdę niewiele przyniosła, bo ona nawet tego nie była w stanie zrobić. Więc tu jest beznadzieja jak rządów i jedyna ucieczka w kierunku próby zniszczenia Prawa i Sprawiedliwości. Ale powiem tak, ja nie jestem wśród tych, którzy uważają, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość teraz będzie takie ideowe, czyste, że będzie zmuszone, prawda, działać w sposób taki, no już nie bez pieniędzy i to przywróci tej polityce prawicowej jakąś taką, prawda, dziewiczość. No tak nie będzie. Bez dużych pieniędzy polityki się uprawiać nie da. Ale jest też tak, że na pewno to stawia jednak Prawo i Sprawiedliwość w oczach takiej potężnej ofiary reżimu Tuska. I ja nie wiem, czy skutki tego nie będą mocniejsze niż my sobie w tej chwili wyobrażamy czy zakładamy, że to jest taki moment, w którym no, może się sporo w oczach opinii publicznej zmienić.
A samo PiS jak to przyjmie? No, będzie skarga na pewno do Sądu Najwyższego, no ale załóżmy ten scenariusz, że Sąd Najwyższy albo skargę oddali, albo ją przyjmie, a i tak minister Domański przelewu nie wyśle. To co się wtedy dzieje z Prawem i Sprawiedliwością bez pieniędzy? Jak ważna, a może właśnie nie aż tak ważna to jest kwestia w polityce? Dotacja budżetowa.
To tutaj przede wszystkim mowa jest o wyborach prezydenckich, ale też i o normalnym funkcjonowaniu aparatu partyjnego. Zwróćmy uwagę, mieliśmy konstytucję i ona nie funkcjonuje, chyba się tu w tym gronie zgodzimy. Ustawy są nieważne, rządzi, prawda, uchwała, rozporządzenie, policyjny kopniak, policyjna pała. Trybunał Konstytucyjny jest uważany za nieistniejący, zupełnie bezprawnie, bandycko. Uprawnienia prezydenta, chociażby w sprawie ambasadorów, ale i wielu innych, są całkowicie lekceważone. Media publiczne zgwałcone, po prostu policyjne suki wwiozły dziennikarzy do studiów, a ci zachwyceni. I jedynym, ostatnim elementem demokracji, takiej klasycznej, funkcjonującym w Polsce, były partie polityczne. Bez zorganizowanego działania politycznego, bez pieniędzy, bez finansowania takiego czystego, przejrzystego, nie ma dobrej demokracji. No, wtedy mamy taki system albo oligarchiczny, albo monopartyjny, albo po prostu jakiś reżim, autokrację, możemy tu nazw szukać. I Tusk w tej chwili dokonuje zamachu nie na Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko na Prawo i Sprawiedliwość, ale też i na ten system. Nie dziwię się ludziom PSL-u, dziwię się ludziom Lewicy, którzy tak lekko to biorą. No, jeżeli to narzędzie ma Tusk w ręku, no to można powiedzieć, że będzie teraz w stanie także i ich zlikwidować. A Prawo i Sprawiedliwość, no, musi przetrwać. Być może jest to w tej chwili główne zadanie polskich patriotów. Ocalić tę strukturę, ocalić tę siłę polityczną, ocalić tę organizację, bo Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem zawsze było czymś więcej niż partią polityczną. No, było taką przez ostatnie lata po prostu formułą organizacji polskich patriotów. Tak jak w pewnym momencie była nią Solidarność, tak jak w pewnym momencie było nią środowisko czy ruch wokół prymasa tysiąclecia, prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tak tutaj mieliśmy Prawo i Sprawiedliwość, no, które realizowało po prostu cele polskiego obozu patriotycznego. Czy idealnie? Oczywiście nie. Czy to była doskonała formuła? No pewnie nie, ale taka była i lepszej nie było. I to Jarosław Kaczyński ją zbudował, nikomu innemu się to nie udało. I myślę, że nadal pozostają gwarantem tego, że to przetrwa, że to może funkcjonować. Bardzo bym się bał w tym momencie scenariusza, w którym Jarosław Kaczyński jakoś się wycofuje, oddaje komuś władzę. No, taka partia na zakręcie, no, mogłaby tego nie przetrwać. To zresztą jest ruch, który, myślę, wszyscy wiedzą, niestety wzmacniał będzie pewne ruchy odśrodkowe w Prawie i Sprawiedliwości. To znaczy nie ruch, tylko ta decyzja PKW będzie wzmacniała te tendencje odśrodkowe, więc tym bardziej potrzebne jest mocne przywództwo. No i będzie to trochę test dla Polaków, czy tę politykę ostatnich 8 lat są w stanie, są gotowi gotowi bronić także za pomocą swoich portfeli. Myślę, że tutaj ta akcja składkowa sympatyków, zwolenników i członków Prawa i Sprawiedliwości będzie konieczna i niezbędna. Jasne, wielu z tych ludzi jest dzisiaj bez pracy i jasne, podlegają prześladowaniom i represjom, no ale innego ruchu nie ma. Natomiast myślę, że prędzej czy później, to bym powiedział tak na taką drugą nogę, czy optymistycznie, te pieniądze do Prawa i Sprawiedliwości trafią. Znaczy ta bandycka decyzja, ona jest tu całkowicie nie do utrzymania przed żadnym uczciwie działającym sądem. Wszystkie te dowody były gromadzone dawno po terminie. Prawo i Sprawiedliwość potraktowano specjalnie, wdrożono, podkreślmy to, szczególne reguły. I o tym otwarcie mówił Ryszard Kalisz. Mówił, do tej pory badaliśmy sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej. Przez 30 lat badaliśmy sprawozdania komitetów wyborczych przesyłane do Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz po raz pierwszy patrzymy na to szerzej. Analizujemy w ogóle całość działania tej formacji. No co to jest? Znaczy, i tak samo sprawdzono po prostu sprawozdania komitetów wyborczych takich jak Lewica, jak Platforma Obywatelska. I tam nie patrzono, czy Kampus Polska finansowany z pieniędzy podatnika, miasto Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski też tam pewnie się dołożył, bo to jest na jego terenie, fundacje zewnętrzne. No, czysto agitacyjne spotkanie dokładnie w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. I co? I to w Platformie można było, wolno było, a Prawu i Sprawiedliwości pikniku wojskowego zorganizować nie można, bo to jest nielegalne finansowanie, bo to jest kampania. Jeśli w czasie kampanii wyborczej pokazujemy sprzęt, który kupujemy, no w czasie wojennym, w czasie, gdy Wojsko Polskie się wzmacnia, czy to mogło przynieść jakąś korzyść Prawu i Sprawiedliwości? No mogło przynieść, a Kampus nie przyniósł jakiejś, znaczy to jednym liczymy, drugim nie liczymy, to się przed żadnym sądem nie obroni, więc prędzej czy później ta bandycka, kryminalna naprawdę decyzja, no będzie moim zdaniem cofnięta. Natomiast celem jest oczywiście najbliższy rok. No, tu najbliższy rok, znaczy celem jest sparaliżowanie działalności Prawa i Sprawiedliwości w czasie najbliższego roku. I tutaj muszą być wszyscy absolutnie zmobilizowani.
I o tym mówił Michał Karnowski. Panie redaktorze, na koniec jedno pytanie o wybory prezydenckie. Pan ma swój typ kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj tych spekulacji jest tak dużo, że już coraz mniej chce się w nie wierzyć. Wczoraj pan minister, był minister sportu Witold Bańka był.
Jest w puli, no jest w puli.
Jest, ale powiedział, że nie wystartuje.
No zobaczymy. Powiedziałem tak, no nie jest źle, że Prawo i Sprawiedliwość, tu chyba osobiście prezes Jarosław Kaczyński, no szeroko patrzy. Myślę, że to jest dobra wiadomość, że naprawdę chcą wygrać. Naprawdę chcą wygrać i się rozglądają. I chociaż jest też faktem, że ta decyzja, no dużo tu zależy od tego, kogo wystawi Platforma Obywatelska, czy jacy będą inni kandydaci. Na przykład fakt, że nie startuje pan Bosak, zmienia ten krajobraz. On mógł zrobić dobry wynik. Mentzen myślę, że zrobi mniejszy, zresztą nawet w tej prasie bardzo bliskiej Konfederacji, to są takie głosy rozczarowania, czytałem właśnie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, no po prostu myślę, że będzie zwlekało do końca, tak jak i Platforma. Ta decyzja moim zdaniem już jest w tej chwili, może nawet na początku stycznia, w przypadku obu. Ten wybór, który tu stoi, no już też na antenie Radia Wnet słyszałem, został zarysowany, to znaczy albo ktoś taki świeży, próbujący trochę być takim powtórzeniem Andrzeja Dudy. Ja mam tu wątpliwości, czy to jest możliwe. Ja nie wiem, czy nie należałoby wybrać już znanej twarzy, która od razu jak gdyby zaczyna grę o drugą turę. My się nie martwimy o pierwszą.
No to ja rozumiem, to Mateusz Morawiecki. Tylko...
Nie, ja naprawdę tu nie, to ja nie mam danych, tak? To ja, znaczy, żeby to powiedzieć odpowiedzialnie, trzeba by mieć dane, badania, pytanie, ile będzie pieniędzy na tą kampanię i tak dalej. Natomiast ja tylko chcę powiedzieć tyle, że tak z radością przez niektórych tak w sposób bardzo entuzjastyczny głoszona teza, że no powtórzmy numer z Dudą, to znaczy niech to będzie kandydat niespodzianka i mamy to samo, ja bym tu był sceptyczny. Ja mam takie przekonanie, że sytuacja jest inna, wtedy Platforma się chwiała na nogach, wtedy były inne w ogóle fale, trendy. Moim zdaniem te wybory tak czy inaczej powinny być i będą trochę takim starciem o jakość życia, o stan spraw państwa, o to, kto lepiej rządzi. Tego się według mnie uniknąć nie da. I to powinien być moim zdaniem też kandydat, który będzie w stanie objechać nie każdy powiat, ale każdą gminę. Ich jest 2,5 tysiąca prawie.
Czyli
bo
aktywna kampania.
Aktywna nadal. Kampania i ja uważam, że polityka też już sprawdzonego w boju, ja bym na to stawiał, na który jest w stanie wytrzymać lawinę, jaka na niego spadnie i który będzie też w stanie czasami zadawać ciosy. To nie może być jakiś pięknoduch, który się będzie szybko męczył. No tak ja to rysuję, ale o tym nawet dużo w redakcji rozmawiamy. Tu są różne głosy, ja też te inne głosy absolutnie szanuję, bo
dyskusja jest ciekawa, rzeczywiście jest to ciekawy proces. Michał Karnowski, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce, Telewizja w Polsce 24, teraz startuje w poniedziałek.
Tak, i bardzo zapraszam 2 września na MUKS-ie 8, czy w ogóle na MUKS-ie numer 52. W wielu też kablówkach pytajcie państwo. Myślę, że ciekawy projekt łączący to, co najlepsze z dotychczasowej telewizji w Polsce. Tu takie nazwiska jak Wojciech Biedroń, Jakub Maciejewski, Marek Pyza, Marcin Wikło, pani Aleksandra Jakubowska i nowe twarze, ludzie, którzy wracają. Jak pani Magda Ogórek, pan Michał Adamczyk, to będą twarze wiadomości telewizji w Polsce 24, pani Obczowska, pan Jacek Łęski i no bardzo wiele jeszcze innych nazwisk tu będzie, no ale to jest projekt taki myślę, że szyty na miarę i też nie przesadnie jakoś rozbuchany, natomiast będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie to ważny głos w debacie publicznej, poważny głos. Mam nadzieję, że się uda i wszystkich proszę, tak zachęcam, proszę też o takie zaufanie, o to, żeby sprawdzić tę stację, powiedzieć o niej innym. Telewizja w Polsce 24, którą współtworzymy w naszym środowisku medialnym. Także zapraszam i dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Także
to.
Liczę, że będzie to coś dobrego i ciekawego na scenie medialnej. Ale oczywiście trzeba podchodzić z pokorą, rynek jest trudny, sytuacja jest trudna, to wszyscy wiemy.
Nie jest łatwo. Michał Karnowski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia wszystkim.
Do usłyszenia, do zobaczenia.